Dzień dobry, przed mikrofonem Katarzyna Fortuna. Witam serdecznie i zapraszam już za chwilę na spotkanie z Hanną Grudzińską, szefową i założycielką wydawnictwa Marginesy. Porozmawiamy o tym, jak wydawnictwo się rodziło, o jego profilu i oczywiście ostatnich gorących tytułach.
Dobre książki.
Hanna Grudzińska, szefowa wydawnictwa Marginesy, redaktorka naczelna, założycielka wydawnictwa. To jest właściwie twoje w pełni wydawnictwo autorskie.
Można tak powiedzieć, chociaż oczywiście do wydawnictwa Marginesy książki pozyskuje kilku wydawców. I kiedyś jeszcze mogłam tak powiedzieć na pewno, a teraz jest już tak, że moja koleżanka Kasia Rudzka, która zajmuje się kontaktami i pozyskuje książki zagraniczne, no ona jest, zdecydowanie ona odpowiada za literaturę zagraniczną i to ona wyszukuje i stara się dla Marginesów o te tytuły zagraniczne. Więc
ale jak to się stało w ogóle, że wydawnictwo Marginesy powstało? Zajmowałaś się książkami już wiele lat wcześniej.
Tak, ja się w zasadzie zawsze zajmowałam książkami, ponieważ pochodzę z domu, gdzie książki były najważniejsze i największym prezentem, jaki można było zrobić mnie i mojej siostrze, to były w dzieciństwie takim pierwszym i najgłębszym lalki, zabawki, a potem już książki. Pamiętam, że na urodziny, które obchodzę w styczniu, dostawałam zawsze frezje, bo to były jedyne kwiaty, które wtedy można było poza goździkami wręczyć, ale też książki. Pierwszym takim prezentem, który pamiętam, takim książkowym dorosłym, to byli Nędznicy Wiktora Hugo. W czterech chyba tomach, takich malutkich, dzisiaj patrzę na nie z sentymentem i chyba mogłabym tylko przeczytać ze szkłem powiększającym, bo taka była to malutka czcionka, ale tak dzisiaj ważna dla mnie książka. Podobnie jak baśnie Andersena, które tata mi wręczył, mając dziewczynce, która miała 5 lat, śliczne wydanie baśni z dedykacją. Dzisiaj mojego taty już nie ma dawno, a książka została. Stąd te książki w moim życiu są od zawsze i rzeczywiście zawodowo też. Ponieważ już na studiach pochodzę z Gdyni i w Gdańsku razem z koleżankami i kolegami pracowaliśmy w jednym z pierwszych prywatnych wydawnictw po przełomie. To było wydawnictwo Phantom Press i w zasadzie tam po raz pierwszy wprowadzaliśmy taką literaturę nową, której nie było na rynku, bo wtedy niczego właściwie nie było. W nowych okładkach, w nowych takich promocyjnych, z nowymi promocyjnymi tekstami, w nowych tłumaczeniach. Piękne, wspaniałe czasy, więc zawsze, od zawsze zajmuję się książkami.
Potem było wydawnictwo Pruszyńskie.
Tak, potem przeniosłam się do Warszawy. Zostałam zatrudniona do nowo tworzącego się wydawnictwa Pruszyński. To było największe i najwspanialsze wydawnictwo na rynku tamtych czasów. Wspominam zresztą tę pracę z wielkim sentymentem. Moją szefową była Dorota Malinowska-Grupińska, która dzisiaj jest szefową swojego wydawnictwa MG. To były wspaniałe czasy, bo też przyszło nam tworzyć coś zupełnie nowego. Wtedy po raz pierwszy stworzył się dział promocji książek i takich działań wcześniej nie było, więc to były wspaniałe czasy. Potem z kolei los mnie pchnął do wydawnictwa Muza. Było to wydawnictwo, które wydawało najwspanialszą literaturę piękną w cudownych okładkach pana Sadowskiego. No, pracować tam to był zaszczyt i skorzystałam z tego zaproszenia. Oczywiście przepracowałam tam wiele lat, a potem już przyszło mi jednak na myśl, że moja buńczuczna natura człowieka, który się rzadko zgadza i idzie na kompromis, a na pewno literacki, no, każe mi już odpowiadać za to, co robię, więc chyba po prostu założyć własne wydawnictwo. W 2008 roku powstały Margines.
Jaki profil wydawnictwa był na początku? Bo właściwie ten profil kontynuujecie do dzisiaj. Oczywiście oferta bardzo się rozszerzyła, jest więcej książek, ale właśnie jakiego typu książki chciałaś wydawać? Teraz to się troszkę zmieniło, ale nie tak bardzo.
Tak, w zasadzie od początku, i to jest taki trzon tego wydawnictwa do dzisiaj, bo ja po prostu lubię te książki, to są książki biograficzne. Ja najbardziej chciałam wydawać książki biograficzne, bo ja lubię biografię, lubię pracować z autorami, którzy piszą biografię. To są zawsze bardzo takie ciekawe chwile, bo zbieramy, bo autorzy przynoszą oczywiście tekst, konsultujemy, jeśli oni sobie tego życzą, ale potem następuje cudowna praca redakcyjna, zbierania zdjęć również, takiej fotoedycji, kontaktów też ze spadkobiercami w związku z tym, z osobami, które znały bohaterów, albo z samymi bohaterami. To jest pasjonujące, kontynuuję to do dziś i nie daję sobie odbierać, mimo że już mam naprawdę dużo pracy i nie powinnam tego robić, ale proszę kolegów z redakcji, żeby mi jeszcze od czasu do czasu pozwolili coś zrobić z książką biograficzną. Więc to jest moje marzenie, niestety marzenie, które by mi przewróciło wydawnictwo w pewnej chwili, bo nauczyłam się wtedy, że nie można opierać wydawnictwa na jednym działaniu, to znaczy nie można wydawać tylko jednej grupy książek, bo mody wydawnicze, jak wiemy, są zawsze i ta moda wydawnicza nie tylko, że nie chcę powiedzieć, że nie minęła, ale ona dotknęła wszystkich wtedy wydawców, te 12 lat temu.
Choć biografie to książki rzeczywiście kochane przez czytelników.
Tak, i bardzo zawsze czytane. Natomiast no, w pewnej chwili, Państwo już tego pewnie nie pamiętacie, ale Ty, Kasiu, na pewno tak, że w pewnej chwili duże wydawnictwa zaczęły wydawać bardzo mocne tytuły biograficzne, takich osób z pierwszych stron gazet, aktorów bardzo popularnych. I ja ze swoimi takimi mniejszymi nazwiskami po prostu nie mogłam uradzić tej konkurencji. I wtedy one mi się gwałtownie przestały sprzedawać, ponieważ były inne biografie, które ciekawiły ludzi. To był czas biografii pani Wałęsowej, Danuty Stenki, takich postaci, które nigdy nie miały swoich książek, a były bardzo popularne i czytelnicy chcieli o nich czytać. I wtedy...
Ale przypomnij jeszcze, jakie ty biografie wydałaś. Pamiętam, że chyba jedną z pierwszych to była biografia Gustawa Cholubka, napisana przez żonę Magdę Zawadzką.
Tak, ale w ogóle rozpoczęłam działanie wydawnicze od wydania książki Gustawa Cholubka Wspomnienia z niepamięci. To był moment, w 2008 roku Gustaw Cholubek umarł i wtedy, pamiętając tę książkę z wydawnictwa Muza jeszcze dawno, dawno temu, pomyślałam, że to jest taki czas na to, żeby przypomnieć. To jest jedna z najpiękniejszych książek na świecie, naprawdę. To jest, pan Gustaw ją po prostu pisał w jakimś zupełnym pewnie stylu, który nie był potem kontynuowany niestety, bo już nie miał na to siły, nie napisał nic więcej, więc to jest jego jedyna książka.
Ale nie też była wydana przez wydawnictwo Margines.
Tak,
to
więc
jest też coś, do czego przywiązujesz bardzo dużą uwagę.
Ogromną i zawsze, i do dzisiaj tak jest. I z tego możemy różne rzeczy, na różne rzeczy się zgadzać i nasz profil poszerzać wzdłuż i wszerz, ale z wydawania pięknych tytułów, pięknej szacie graficznej okładek nie rezygnujemy i nigdy tak się nie stanie. Więc ten Cholubek był pierwszy i tylko i wyłącznie możliwy dzięki temu, że Magdalena Zawadzka pozwoliła mnie znikąd, dziewczynie, która nie miała żadnej książki na swoim koncie, dopiero rozzakładała wydawnictwo jako nawet osobowość prawną, pozwoliła mi wydać tę książkę. Nigdy jej tego nie zapomnę, bo to jest naprawdę z jej strony było no wielkoduszność tylko i wyłącznie. Przyjaźnimy się dzisiaj do dziś. Bardzo, bardzo liczę się ze zdaniem Magdaleny Zawadzkiej, we wszystkim się jej radzę też. Więc to przetrwała ta nasza przyjaźń już, jeśli mogę tak sobie pozwolić na takie określenie. Ta przyjaźń została właśnie po tej książce. Potem wydałam 3 książki, które sama pani Zawadzka napisała, więc ta przygoda trwa, namawiam ją zresztą na nowy tytuł, ale wtedy, mimo że to było wznowienie, ja tę książkę sprzedałam w bardzo, bardzo wysokim nakładzie.
To były tak... I to pozwoliło też rozwinąć dalej
skrzydła. To pozwoliło mi zarobić pieniądze na następne rzeczy, bo ja rozpoczynałam właściwie tę działalność jak uboga krewna, nie mając nic. To był taki czas, że trzeba było, aby założyć firmę i dostać dotację od urzędu chyba dla bezrobotnych, trzeba było zatrudnić się w urzędzie dla bezrobotnych, odczekać jakiś czas i wystąpić o niewielką zupełnie dotację. Z tej dotacji kupiłam sobie komputer, pamiętam jak dziś, lampkę, stoliczek oraz drukarkę i papier, bo takie rzeczy wtedy też można było kupić. To mi pozwoliło zagospodarować te 8 zdaje się tysięcy czy 6 i tak zaczęłam, więc nie miałam pieniędzy na druk, nie miałam pieniędzy na prawa autorskie, na zaliczki, na nic. Spotkałam fantastycznych ludzi. Spotkałam Magdalenę Zawadzką, która mi po prostu dała tę książkę do wydania. Spotkałam drukarza w Zapoleksie. Z Zapoleksem drukujemy do dzisiaj. Pana Polkowskiego, niestety już świętej pamięci, ale jego żona fantastyczna, Jolanta Polkowska, prowadzi dalej Zapoleks i tam drukujemy dalej książki, ale on mi pozwolił zapłacić za druk dopiero po pół roku. To był też duży nakład, więc ja nie wiem, dlaczego on mi zaufał. No zaufał mi i powiedział: dobrze, ja pani pomogę. I to była taka grupa dobrych ludzi, która mi wtedy pomogła i mogłam to w ogóle rozpocząć, bo no bez gotówki jakiejś to się nie udaje, a nie chciałam od nikogo, nawet z najbliższej rodziny, brać pieniądze. Chciałam to zrobić kompletnie sama. To się udało. Nie chciałam brać również kredytu, ale najbardziej zależało mi na tym, żeby nie brać od nikogo z najbliższych żadnych pieniędzy. Chciałam udowodnić, że sobie poradzę i że jeśli je stracę, no to po prostu stracę to, co będę musiała ja oddać, a nie ktoś, z czego być może nie będę musiała się rozliczać. Nie chciałam tego, więc takie były początki. To była też potem biografia Zofii Nasierowskiej, którą napisała moja też najbliższa mi autorka Zofia Turowska, fantastyczna biografka, która wydała wiele książek biograficznych, publikuje teraz u mnie. To są biografie Agnieszki Osieckiej, to jest biografia Beaty Tyszkiewicz. Ona współpracowała nad biografią, nad taką książką Gustaw i ja Magdaleny Zawadzkiej, literacko pomagała trochę przeformatować książkę pani Zawadzkiej, więc napisała świetną książkę o Gustawie Holubku, o rodzinie Onyszkiewiczów i Piłsudskich, zatytułowaną Gniazdo. Naprawdę wybitna zupełnie postać, która też wtedy napisała Nasierowską, kolejną wspaniałą kobietę na mojej drodze, która mi też bardzo wiele pomogła. A pan Majewski jest do dzisiaj moim mentorem i też takim najbliższym kimś, kogo się radzę po prostu we wszystkim. Więc no to każda książka zostawia swój ślad, właściwie każda. Dobry i zły.
Rzeczywiście zaczynałaś zupełnie od niczego, a teraz prowadzisz jedno z największych, najważniejszych wydawnictw w Polsce. Masz wiele bardzo tytułów, zarówno polskich, to biografia, ale też reportaż, beletrystyka i dużo też zagranicznych tytułów.
No właśnie, siłą rzeczy wydawnictwo polega na tym, że jak się już rozpocznie wydawać książki, to trzeba je wydawać. I wciąga to w taki najlepszy sposób, ponieważ chce się ich wydawać, im się ich więcej widzi, tym bardziej się chce wydawać je dla innych. Czytamy te książki, a potem natychmiast myślimy: no dobrze, ale niech inni też ją przeczytają. I to jest szczęście i nieszczęście. Niektórzy sobie z tym po prostu nie radzą, bo za dużo wydają i w ogóle jest taki dzisiaj często mówi się o tym, że jest za dużo książek na rynku. To jest prawda, ale nie ma za dużo dobrych książek. Z drugiej strony, myśląc dobra książka, myślę o każdej dobrej książce i o literaturze popularnej i dla dzieci, i o erotykach, i o przygotowaniu książek audio i e. Czekamy na dobre książki, wszystko jedno dla kogo, bo nie wszyscy czytamy wysoką literaturę i nie musi tak być, więc również w marginesach musieliśmy to portfolio nasze poszerzać, bo nagle przybyły do nas zagraniczne tytuły, ale wiesz, Kasiu, mnie nigdy nie było tak za łatwo, do dzisiaj mi nie jest, mimo że rzeczywiście to wydawnictwo jest już ogromne, jest renomą pewną, to nie mogę powiedzieć, że one tak do mnie po prostu przychodzą, te książki, mimo nawet, że stać mnie na zapłatę i warunków i zaliczek. Całe to życie wydawnicze moje charakteryzuje się jakąś ciągle taką pracą, którą muszę wykonać i ona mnie nie omija. Każdy tytuł, który mamy, jest wypracowany. Tym zajmuje się koleżanka moja od praw zagranicznych, Katarzyna Rudzka, i uwierz mi, że ona czyta dzień i noc, wyszukuje różne książki na bardzo takim jeszcze podstawowym poziomie, czasami w tak zwanym kałamarzu, ale ona musi tak samo szukać. Te książki nie przychodzą do dużego wydawnictwa tylko dlatego, że ono jest duże. My mamy ogromny trud, tak jak wszyscy wydawcy, żeby te książki pozyskiwać najlepsze, więc mimo że mamy możliwości i się staramy i wszystko mamy, to jednak czasami te książki gdzieś idą dalej, albo nie do nas, albo ich po prostu nie spotykamy, bo ich nie zauważamy. Takie rzeczy też się zdarzają.
Ale macie dużo hitów. Skupmy się na tym jednak, co się udało i jakie fantastyczne tytuły dziś przed nami. Jakie macie wyczucie też, bo to jest klasyka w nowych tłumaczeniach. Takim hitem już stała się Ania z Zielonego Wzgórza w nowym tłumaczeniu jako Annę z Zielonych Szczytów.
Tak, zapłaciliśmy za te nasze wygibasy.
W przekładzie Anny Bańkowskiej.
Tak, wysoką cenę, ale czytelnicy nas nie zawiedli, bo właśnie pani Anna Bańkowska, postanowiliśmy otworzyć taką redakcję klasyczną. I od lat, ponieważ tak jak mówiłyśmy, no ja te książki już mam w krwioobiegu. Wśród książek, które czytałam, były też książki z biblioteki mojej mamy. Oczywiście i to właśnie była Ania z Zielonego Wzgórza, chyba 6 tomów czy 5.
Jeszcze to była też moja ulubiona wtedy lektura, kiedyś tam te wszystkie tomy Ani.
Ale poza tym, że to był świetny tekst, to po polsku był dla mnie wtedy w cudownym tłumaczeniu. Ja je znałam prawie na pamięć i co więcej, ono miało w latach 50. cudowne ilustracje. To były ilustracje Bogdana Zieleńca, który robił, to była książka z obwolutą, płócienna książka z obwolutą papierową.
Taka żółta pod obwolutą, bo ja chyba już miałam bez obwoluty, pamiętam to wydanie.
Obwoluta się gdzieś zgubiła, ale tam też...
Żółte płótno.
Tak, i też była postać Ani na każdym tomie wybita, więc jakby ten styl wydawania był przepiękny. Ja zresztą odnalazłam, dzięki pani Annie Suwale, która pisze dla Marginesów, książkę o ilustratorach polskich, odnalazłam spadkobierców Bogdana Zieleńca i widziałam te oryginalne okładki do Ani. One przetrwały, właściwie wszystkie, razem ze stronami tytułowymi, razem z ilustracjami ze środka. No, dla kogoś, kto żył z tą książką pod poduszką, to jest takie wrażenie, że aż mi o mało serce nie wyskoczyło, że ja dotykam tej historii całej, więc to są takie najwspanialsze chwile wydawcy, kiedy nagle się łączą te wszystkie sznurki gdzieś i spotykam ilustrację książki, którą czytałam całe życie, więc pomyślałam, że zróbmy te Anię jeszcze raz w pięknych nowych okładkach albo przywróćmy okładki Bogdana Zieleńca, bo potem Krystyna Michałowska też robiła cudowne okładki do Ani Zielonego Wzgórza, ale to już one były bardziej nowoczesne, to są okładki z lat 80. No, w takiej serii Biblioteka Andersena dla dzieci, takich 100 chyba było tytułów, czy najlepsze tytuły w Bibliotece Andersena to się nazywało. Ale jednak te okładki i wydania z ilustracjami Zieleńca, no po prostu dla mnie były najwspanialsze. I taki był pierwszy zamysł na wznowienie tej Ani z Zielonego Wzgórza w okładkach Zieleńca jako klasyki. No, wspaniale by było. Ale przyszła pani Anna Bańkowska i mówi, słuchajcie, doskonała tłumaczka starszego pokolenia, żeby nie było, że młoda pani, która postanowiła zmienić wszystko. Nie, nie, nie. To jest już naprawdę zasłużona tłumaczka, która przetłumaczyła wiele, wiele tytułów, więc mówi, nie widzę możliwości, żeby wydawać te Anię w takim wymiarze i w takim tłumaczeniu, jak to było. Namawiam was, żebyśmy zrobili nowe tłumaczenie, ponieważ to tłumaczenie, które istnieje, nie jest właściwym tłumaczeniem. Tłumaczka starała się ze wszystkich sił, aby nawiązać do różnych historii w latach 50., bo wiele było obcych czytelnikowi polskiemu, więc ona trochę tak spalszczała, ale upalszczała bardziej. Ania z Zielonego Wzgórza, nie ma tam zielonych wzgórz, to nie chodzi w ogóle o zielone wzgórze. I mnóstwo takich drobiazgów oraz bardzo zasadniczych rzeczy, na które Anna Bańkowska zwracała nam uwagę. Podjęliśmy heroiczną i bohaterską decyzję, że przekładamy jeszcze raz, ale w tłumaczeniu właściwym. Ponieważ okazało się, że pierwsza tłumaczka tłumaczyła też wcale, zdaje się, że ze szwedzkiego, czy nie z właściwego języka. Więc tym bardziej to nas skłoniło do tego, żeby się zmierzyć z tym właściwym tekstem. I rozpętała się potworna awantura. Jakim prawem w ogóle ingerujemy w Anię z Zielonego Wzgórza, że odbieramy dzieciństwo wielu pokoleniom. Naprawdę, to było coś niesamowitego, ale dla wydawca ryba w wodzie, tak?
Idealna sytuacja, idealna. Dyskusje, wszędzie
nic
się
tak dobrze nie robiło, jak ta dyskusja o tym, czy wolno nam, czy nie wolno. Sprzedaliśmy wiele tysięcy tej książki. Okładki, wydaje nam się, które strasznie też ludzi raziły, albo pomarańczowa, albo żółta. Czemu?
Wspaniałe.
No więc właśnie, one wyróżniają tę książkę, ale ja dalej trzymałam się historii Bogdana Zieleńca i za wszelką cenę chciałam tego Zieleńca gdzieś jeszcze raz pokazać, więc graficzka nasza...
Tutaj ta wkładka, tak?
Nie, graficzka... nie mamy tego wydania tutaj już. Gdzieś właśnie ludzie... Wiesz, ludzie zdejmują tego, tą opaskę i sobie czasami zabierają. Masz najlepszy przykład, że na tych książkach nie ma, bo zostały zdjęte.
A wzięliśmy je
ze stoiska. Ze stoiska powinny być, więc czytelnicy je sobie zabrali. Ale zrobiliśmy takie małe opaski, bo ja jeszcze w takim pierwszym momencie pomyślałam, że czytelnicy nie skojarzą tej książki z Anią z Zielonego Wzgórza, więc ta pierwsza okładka Ani z Zielonego Wzgórza, będąca opaską, no jakoś ich naprowadzi na trop. Niepotrzebnie zupełnie. Dzisiaj jest to taka wartość dodatkowa. Trzeba też przyznać, że koleżanka Agnieszka ta teraz z działu promocji zrobiła niebywałą promocję tej książki. Poszła w bardzo dobrym kierunku, skontaktowała się z fanklubami Ani z Zielonego Wzgórza. Okazuje się, że te panie też są za tym, żeby tłumaczyć we właściwy sposób i one nam bardzo pomogły w promocji książki. Mnóstwo szczegółów, tak jak się prześledzi te kampanie, to widać, do jak wielu one szczegółów dotarły, do różnych ciekawostek. I to po prostu poszło. Dzisiaj szykujemy trzeci tom, Ani na uniwersytecie, ale we właściwym tłumaczeniu będzie to Anne z Richmond, więc przywracamy wszystko, co się da, żeby oddać właściwe brzmienie tej książki. I 1 czerwca mamy promocję Anne z Avonlea, drugiego tomu Ani z Zielonego Wzgórza. A przed nami wszystkie tomy są w tłumaczeniu Anny Bańkowskiej.
Przed nami tutaj również wiele innych książek. To są najnowsze pozycje, między innymi powieść Simone de Beauvoir, Nierozłączne, ze wstępem Margaret Atwood. Również w nowym tłumaczeniu książka się ukazuje.
Tak, i ona się w ogóle ukazuje pierwszy raz.
Pierwszy raz po polsku.
Po polsku, wyjęta z szuflady. Ona się właściwie pierwszy raz ukazuje na całym świecie, więc jest to hot, taki book. I muszę powiedzieć, że czytelniczki chyba w zasadzie najbardziej lubią wracać do tych książek. My bardzo wysokie nakłady sprzedajemy Sylwii Plath. I Szklanego Klosza, i opowiadań. Za chwilę będziemy wyznawiać listy, więc jest ogromne grono czytelników w Polsce, które czyta i Virginia Woolf, i Sylwię Plath, i Simone de Beauvoir, więc to jest nasz hit targowy. Książka, którą pozyskaliśmy po bardzo wysokiej i zażartej aukcji. To jest rzecz odnaleziona po latach w szufladzie, Simone de Beauvoir. I tak jak mówię, powieść napisana po śmierci najbliższej przyjaciółki Simone de Beauvoir. Nie mogę Państwu niczego więcej o tej powieści opowiedzieć, bo nie chcę zdradzić tego trochę też klimatu, trochę akcji, która tutaj się dzieje. Przepiękna, absolutnie wybitna, wyjątkowa powieść, którą ktoś zdecydował się z tej szuflady wyjąć, więc bardzo się cieszę, że ona jest w marginesach, no bo w marginesach powinny być takie książki. My zresztą wydajemy dużo książek o kobietach. To nas najbardziej dzisiaj ciekawi. Wydajemy książki kobiet również. Uważamy, że kobiety są siłą, która zmienia bardzo wiele, zmienia świat i jest w stanie zmienić świat. Latami przemilczana jest ich praca i dzisiaj zwracamy bardzo na to uwagę, żeby je po prostu wydobyć. Stąd opowieści.
To jest też właśnie feministyczny rys waszego wydawnictwa.
Trochę tak, ale tak, ale w najlepszym tego słowa znaczeniu, żeby
nie... Ja nie myślę o feminizmie źle.
Tak, ale po Świecie bez kobiet Agnieszki Graf, które wyznawiliśmy parę miesięcy temu, no muszę powiedzieć, że spotkały nas różne sytuacje, i dobre, i złe. I to mi pokazało, dlatego na to zwróciłam uwagę, że ten feminizm w Polsce przynajmniej ma takie dwie twarze. I to nie, że sam feminizm, tylko że o feminizmie się w taki sposób mówi. I najczęściej mówią o tym w taki niedobry sposób osoby, które nie mają o tym zielonego pojęcia. Więc aby jakby zamknąć tę dyskusję, od razu zawsze na początku mówię, że to jest ten feminizm, o którym ci, co mówią źle, mówią dobrze, bo inaczej nie jestem w stanie tych książek przedstawić. Dla ludzi czasami książki o kobietach już są feministyczne po prostu, więc jeśli tak ma być, cudownie, to ja na taki feminizm przystaję w 100%.
Tutaj zaraz powiemy jeszcze o najnowszej też pracy związanej z dwoma bardzo słynnymi kobietami, ale tak myślę też o tej klasyce, bo to rzeczywiście klasyka i XIX-wieczna i XX-wieczna w nowych przekładach, ale też na przykład teraz jedna z najlepszych książek Marii Dąbrowskiej, czyli Ludzie stamtąd w nowym wydaniu się ukazują.
No więc to jest moja misja kolejna, żeby nie tylko młodemu pokoleniu, ale starszemu pokoleniu przywracać te tytuły. Zapomnieliśmy o tych klasykach i poza Nocami i dniami, czy Ziemią obiecaną, czy nawet Chłopami Raymonta, chciałabym bardzo, żeby ludzie się odczepili od lektur szkolnych i żeby spojrzeli na te książki tak, jak patrzymy na inne książki. A wiesz dobrze, że one mają taką łatę na sobie lektur szkolnych, prawda? Więc pracujemy nad tym, aby działania promocyjne i aby wydanie tych książek było na tyle atrakcyjne, żeby te tytuły mogły się zmierzyć ze współcześnie wydanymi powieściami nawet po raz pierwszy. To jest ogromne wyzwanie, ale to się nam udaje. W serii klasycznej mamy Ludzi stamtąd, którzy są przecież przed Nocami i dniami. Nawet mamy takie hasło, zanim przeczytasz Noce i dnie, przeczytaj Ludzi stamtąd. Mamy Tadeusza Borowskiego, proszę Państwa, Do gazu, przejmującą zupełnie absolutnie wybitną książkę dotyczącą nawet nie Holokaustu, tylko zabijania ludzi w obozach koncentracyjnych, martyrologii, strasznego cierpienia i opisu tego świata, który wraca do nas po prostu codziennie wiadomościami z Ukrainy. I tak się złożyło, że proszę Państwa, Do gazu akurat ukazało się w tym czasie, co wybuch wojny w Ukrainie, ale to nam też świetnie pokazuje te niestety ten spinacz, który spina te czasy. To jest tak wstrząsające świadectwo takiej dehumanizacji kompletnej, takiemu czemuś, co ludzie sobie nawzajem zrobili z zupełnie nie wiadomo jakich powodów. Ja nie znam drugiego takiego świadectwa w literaturze. A to jest też trochę nasza odpowiedź na wspaniałego tatuażystę z Auschwitz, na którym zostały powieszone wszystkie najgorsze słowa, ponieważ rzeczywiście ta literatura holokaustowa może wymknęła się spod kontroli niektórym, ale na pewno nie należy do nich tatuażysta z Auschwitz, który jakby rozpoczął ten taki przemarsz tych książek lepszych i gorszych, ale być może też po raz pierwszy, co...
Czyli to się zaczęło wszystko,
to się wszystko zaczęło od tatuażysty, którego właśnie wspomniana Kasia Rudzka na jednym z wielu spotkań z wydawcami innymi z grupy Bonnier Books, no po prostu wysłyszała, że taka książka jest napisana, że się ta książka napisał się dopiero konspekt pani Heather Morris, cudownej, fantastycznej autorki z Australii, i uznała, że to jest ciekawy tytuł dla polskiego czytelnika, żeby dowiedzieć się o osobach, które tatuowały więźniów. Nikt z nas nie przypuszczał wtedy, że to będzie taki bestseller. To po prostu jest bestseller na całym świecie. Nie wiemy, dlaczego ludzie akurat przeczytali tatuażystę. Nie mamy pojęcia, ale przeczytali i wiemy, że niektórzy się dowiedzieli zupełnie o nowych rzeczach. No więc w tej serii klasycznej, proszę Państwa, Do gazu, a także literatura obca. Na przykład proponujemy Gustawa Flaubert, Pani Bovary. Czy ktoś pamięta...
Kolejny klasyk.
Tak, no to czy ktoś pamięta tę książkę? Powieść, znakomita i dzisiaj naprawdę robi ogromne wrażenie dalej. I myślę, że wielu
też
osobom...
Nowe tłumaczenie?
Nie, to jest tłumaczenie stare, ale ono było zawsze bardzo dobre, więc uznaliśmy, jest pani Bovary w nowym tłumaczeniu, ale to jest też świetne, więc... I jeszcze jeden tytuł, który właściwie od którego rozpoczęliśmy tę serię klasyczną, to jest Bruno Schulz, Sklepy cynamonowe. I są tacy autorzy, Kasiu, których czytamy zawsze. I Brunona Schulza czytamy zawsze. On zawsze znajdzie swoich wielbicieli.
Mimo wielu wydań.
Ale te nasze serie, tak jak i Annę, zaprojektowała Anna Pol, graficzka z Poznania, wybitna artystka zupełnie. I ona tak pięknie tę serię przygotowuje. Dodam, że my tę serię będziemy kontynuować. Mamy dużo bardzo pomysłów, zarówno na tę serię taką młodzieżową klasik, jak i marginesy klasik, bo ona się tak nazywa, marginesy klasycznie. Więc zachęcamy Państwa do śledzenia. One są wszystkie na naszej stronie internetowej.
Jeszcze chciałabym wspomnieć o jednej książce w tym nurcie ważnych kobiet, których prace się pojawiały, o których książki się pojawiają. To jest książka, która dopiero ma swoją premierę. Samotnica, dwa życie Marii Dulębianki. Książka Karoliny Dzimiry Zarzyckiej.
To jest absolutnie coś wyjątkowego.
Zresztą książka wydana tutaj, Akcent Krakowski, wiele waszych książek zresztą ukazuje się pod patronatem Krakowa Miasta Literatury UNESCO.
Tak jest, my bardzo lubimy współpracę z Krakowem i współpracujemy dużo z Krakowem i z KBF-em i uczestniczymy w festiwalach krakowskich, tam mamy ogromne na targach krakowskich swoje stoisko. Więc to jest dla nas przyjemność ogromna. Karolina Dzimira Zarzycka jest badaczką z Wrocławia. To jest jej debiut literacki. Od wielu lat bada życie Marii Dulębianki, która była malarką przede wszystkim w jednej części swojego życia, a potem, kiedy się okazało, że są ważne sprawy społeczno-polityczne, trochę porzuciła malarstwo i zajęła się sprawami właśnie społecznymi. Była taką działaczką feministyczną w tamtym czasie. Arcyciekawa postać, kompletnie nieopisana do dzisiaj, z jednego powodu. Nie ma o niej zbyt wiele. Więc powracam do pani Karoliny Dzimiry Zarzyckiej. Cóż ona musiała za niebywałą pracę wykonać?
Głównie kojarzymy ją też jako partnerkę Marii Konopnickiej.
Właśnie i tak ją trochę tutaj pokazujemy Państwu na okładce, chociaż muszę uczciwie bardzo powiedzieć, bo to obiecałam pani Karolinie, nigdzie w żadnym zapisie to nie jest jasno i wyraźnie powiedziane, że one były partnerkami życiowymi. Tak sądzi badaczka, tak sądzi wielu badaczy życia Dulębianki czy tamtego okresu. Ale dla promocji tej postaci i dla tego, żeby ją osadzić jakoś, my tę Marię Konopnicką przywołujemy. Bo rzeczywiście one były wiele lat ze sobą, mieszkały, współpracowały, jeździły na wakacje. Aż do momentu, kiedy Maria Konopnicka umiera, po paru latach odchodzi Maria Dulębianka, i zostaje pochowana w grobie Marii Konopnickiej. Jednak na skutek protestów rodziny zostaje z tego grobu i z tego grobowca usunięta. I to jest taki moment, w którym Karolina Dzimira Zarzycka mówi, że to właśnie ta scena tego jakby wyrzucenia Dulębianki z miejsca pochówku swojej przyjaciółki, to ją tak zmobilizowało do tego, żeby opisać tę historię, opisać Dulębiankę. Proszę Państwa, to jest ogromna książka, prawie 500 stron, ale czyta się ją po prostu jednym tchem. Naprawdę, to jest jeden wieczór, kto szybko czyta, to da radę, bo nie sposób się od niej oderwać. I cieszymy się, że udało nam się opublikować to również w roku Marii Konopnickiej, bo w tym roku będzie bardzo dużo działo się pod tym kątem. Karolina Zarzycka przygotowuje biografię Marii Konopnickiej. Jest już niedaleko, ponieważ rzeczywiście od wielu lat się zajmuje Dulębianką i już mnóstwo rzeczy wyczytała. Połączyła wątki, bo cała ta opowieść opiera się na łączeniu faktów, na tym, co badaczka przeczytała w gazetach, na tym, czego się dowiedziała. Ten kontekst właściwie w stosunku do Dulębianki jest chyba najważniejszy, bo z tego dopiero rodzi się ta postać. To była bardzo trudna biografia pod tym względem, bo nie było materiałów, żeby to napisać. Dlatego też namówiona przez nas, chociaż się opierała, bo jest bardzo skromną osobą i wydaje jej się, że nie podoła. Nie wiem, jak można w ogóle tak myśleć, skoro się takie niesamowite dzieło stworzyło. Zgodziła się przygotować Konopnicką i będzie ta książka już wkrótce. Także bardzo się cieszymy. Karolina Dzimira Zarzycka, zapamiętajcie Państwo to nazwisko.
Kolejna bardzo ciekawa książka to kobiety, których nie ma, bezdomność kobiet w Polsce. Autorką tej pracy jest Sylwia Góra.
Tak, to kolejna cudowna osoba z młodego pokolenia, Sylwia Góra, która pisze i nie zostawia jeńców. Wyobraźcie sobie Państwo, jak trudno było napisać o bezdomności kobiet w Polsce. To jest problem, który nie istnieje w zasadzie, ponieważ mówimy generalnie o bezdomności. Jednak kojarząc sobie kogoś bezdomnego, to zawsze widzimy mężczyznę, który jest bezdomny. Raczej te kobiety są gdzieś zepchnięte już kompletnie na margines bezdomności, a one są, istnieją i ta bezdomność kobiet jest naprawdę dużo gorsza niż mężczyzn. One są narażone przede wszystkim na takie traktowanie dużo gorsze niż mężczyzn w tym świecie już bezdomności, czy nawet w świecie osób, które jakoś tę bezdomność opisują w tym sensie, mówi się o mężczyznach bezdomnych, pokazuje się ich problemy, o kobietach w ogóle.
To jest prawda, tak.
Prawda? A proszę sobie wyobrazić, jak ta bezdomność kobiet wygląda, kiedy one muszą w tym męskim świecie być i w tym męskim świecie bezdomnym być, więc przemoc seksualna, przemoc w ogóle, taki brak, życie w ciągłej takiej poczuciu winy, nie dość, że się jest bezdomnym, to jeszcze się ma poczucie winy z tego powodu, że jest się bezdomną kobietą, więc jest się 3 razy gorszym z tego powodu. One są poukrywane bardzo, a Sylwia Góra do nich dotarła. To są świadectwa kobiet bezdomnych, to są opowieści, dlaczego stały się bezdomnymi i co wpływa na bezdomność kobiet. Oczywiście tej książki nie dałoby się opisać tylko w kontekście bezdomnych kobiet. To jest opis bezdomności z naciskiem na kobiety. To, co mnie zaintrygowało i zaskoczyło, ale naprawdę zaskoczyło mnie na długie tygodnie po lekturze książki, to, że ta bezdomność w Polsce jest według mnie, po tym, co napisała autorka, dosyć opanowana. Przypominamy sobie takie chwile, kiedy tych bezdomnych było wielu, oni byli jakoś widoczni, byli, że tak powiem, niezagospodarowani w tym sensie, że oni się nie mogli nigdzie znaleźć w tej bezdomności, już kompletnie. Nie dość, że bezdomni, to jeszcze kompletnie bezdomni. A czytając tę opowieść o bezdomności kobiet, my widzimy, jaka to jest organizacja, jak to są zorganizowane domy pomocy, jak są zorganizowane takie grupy ludzi, które wyszukują tych bezdomnych kobiet, ludzi w ogóle, w tym kobiet, ale przerzucają ich do tych punktów, jak jednak dbają o to, żeby ludzie nie zamarzali na ulicach, ani w domkach, ani nie potem nie umierali otruci czadem na przykład, więc to jest naprawdę system, który działa. Nie można powiedzieć, że pewnie mógłby działać lepiej, ale Sylwia Góra pokazuje, że to działa. I teraz w tym działającym systemie oczywiście jest ta trudna sytuacja kobiet. To jest arcyciekawa książka, którą tak jak Dzimirę Zarzycką czytamy jednym tchem i po prostu otwierają nam się oczy ze zdumienia, jaki to jest niesamowity problem, że te bezdomne kobiety, często wykształcone, często z bogatych domów, które nagle im się coś w życiu osuwa i one spadają na samo dno. I już są na tym dnie i to jest jeszcze gorzej, bo tam dopiero zaczyna się ten najgorszy dla nich czas.
Kolejna książka to coś zupełnie innego. Merci, Monsieur Dior.
Tak, Merci, Monsieur Dior. Zwracam uwagę Państwa na tę książkę po niezwykłym zupełnie sukcesie książki rodziny Gucci'ch. Oczywiście.
Czyli idziemy w świat mody, tak?
Trochę tak, ale właściwie idziemy w świat biznesu. Dom Gucci to był przebój roku 2021 i to, proszę Państwa, nie z powodu też tego, że była to książka sfilmowana i wystąpiła tam na przykład Lady Gaga w roli zabójczyni tego Gucci'ego, który trzymał rodzinę, a przynajmniej starał się w jakichś ryzach.
Ale plejada aktorów.
Plejada aktorów, wielki, absolutnie. Tak, i naprawdę niezły film. Dom Gucci został przez nas wznowiony po latach, bo ta książka już była publikowana w Polsce.
Ale przed filmem czy po filmie?
Przed filmem pół roku i nawet 8 miesięcy. Chodzi o to, że Ta książka jest tak dobrze napisana, że nawet nie był jej za bardzo potrzebny film. Oczywiście on cały czas spowodował, że ludzie się tym interesowali, że ten film będzie za chwileczkę, będzie za jakiś czas, więc...
Ale film gorszy od książki.
Dużo gorszy od książki, ponieważ książka jest rzeczywiście opowieścią nie tyle o taką plotkarską, o tym, jak to rzeczywiście się stało, że do tego morderstwa doszło, ale o tym, jak to się stało, że taki fantastyczny dom prowadzony przez rodzinę nagle upadł, można powiedzieć, i został przejęty przez obcy fundusz. Coś, co doprowadziło do tego. Nieprzypadkowo książka o Gucci została uznana za jedną z najlepszych książek o biznesie, nie tyle nawet biografię, co o biznesie i też czyta się to jednym tchem. Ciekawostką jeszcze, kończąc sprawę o rodzinie Gucci, jest to, że napisała ją autorka, której ojciec był odpowiedzialny za przerzucenie Ryszarda Kuklińskiego z Polski w grudniu 1981 roku do Stanów. Panowie się bardzo przyjaźnili. Kukliński bywał w domu tych ludzi i umierając, ojciec autorki miał na swojej szafce nocnej jeszcze zdjęcie Kuklińskiego i w zasadzie tego wątku nikt z nas nie znał, dopóki jakoś przypadkowo w rozmowie z autorką to się nie wydało, że ona zna. Już wiem, autorka nam nagle odnalazła błąd na czwartej stronie okładki i my byliśmy szalenie zdumieni, skąd ona zna na tyle polski, żeby taką literówkę znaleźć i wtedy się okazało, że ona doskonale się czuje w środowisku polskim, ponieważ ona była w Polsce wiele razy, Polskę zna, ma przyjaciół i ci Polacy przetłumaczyli jej tą nieszczęsną czwartą stronę i znaleźli tę literówkę, więc stąd dowiedzieliśmy się o tym niesamowitym wątku. Ale wracając do Diora.
Właśnie wróćmy do Diora. Tak,
to jest taka książka, która też pokazuje nam, jak bardzo Polacy, Polki, lubią czytać o twórcach mody i o świecie mody. Więc postanowiliśmy przygotować nową książkę, tym razem o Diorze, wyjątkowym zupełnie twórcy, tak zwanego new looku. To jest taki styl, który obowiązywał nie tylko w modzie, ale też w projektowaniu na przykład. Kilka lat temu opublikowaliśmy książkę pani Barbary Banaj z Wrocławia, badaczki polski new look. Dotyczyło to designu. Ale to właśnie Christian Dior po wojnie stworzył ten new look, który opierał się na tym, że kobiety miały przestać chodzić w mundurach, miały przestać chodzić w wyciągniętych swetrach i szarych sukienkach z szarych materiałów, tylko on ubrał kobietę w piękne tkaniny, zrobił literkę A w jej garderobie i wymyślił wszystko, żeby tę kobiecość przywrócić.
Mówiła Hanna Grudzińska, szefowa i założycielka wydawnictwa Marginesy. Za uwagę dziękuję już. Katarzyna Fortuna. Do usłyszenia.